Archiwum Historii Mówionej, nagranie z Ireneuszem Sobieszczukiem, wykonane 2, 4, 6, 13, 17 i 21 grudnia 2015 roku w Warszawie. Nagrał Tomasz Gleb.
Urodziłem się 14 maja 1408 roku, więc już jestem w tym zawodzie dinozaurów wymierający. Urodziłem się w Hrubieszowie. Dlaczego nie w Warszawie? Bo najbliższy szpital był w Hrubieszowie, a rodzina mojej mamy pochodziła z dość znanego miasteczka Chorodło. To jest na samej ukraińskiej granicy, w którym między innymi podpisano traktat Unii Chorodelskiej. Bardzo mała, ale taka prężna wioska. Czy pochodzę ze wsi? W zasadzie pochodzę ze wsi. Mój dziadek, czyli ojciec mojej mamy, był, można powiedzieć, wtedy kułakiem. Był obszarnikiem ziemskim. No może nie obszarnikiem, ale też właścicielem wielu młynów. Wybudował w tej okolicy jego dziadek wiatraki, a on później w okresie przedwojennym bardzo nowoczesne młyny parowe z maszynami ściąganymi z Niemiec. Ogromne inwestycje w latach poprzedzających wybuch II wojny światowej. Była to rodzina, ja pamiętam to z dzieciństwa, pamiętam bryczki, konie, sanie, drewniane płoty, zadbane sady, nianie, no taka rodzina bardzo zamożna. Ojciec mój natomiast odwrotnie, w młynie, którego właścicielem był mój dziadek. Mój ojciec jako młody chłopak był palaczem. Palił w kotłowni, dorzucał węgiel do tych maszyn parowych, które napędzały te ogromne koła. Jeszcze te 2 czy 3 koła w ruinie tego młyna tam leżą. Ja je pamiętam z dzieciństwa. I no jak to jest to w takich w życiach takie. Mezalianse się często trafiają, córka i prosty człowiek znaleźli coś w sobie. Natomiast nie był to też, mój tata też pochodził z rodziny, chociaż nazwisko Sobieszczuk kojarzyłoby się, że to jest pochodzenie ukraińskie, ale nic nie ma z tym wspólnego. Jego rodzina pochodzi z Włodawy, spod Włodawy. I Kiwerc to były już tereny po stronie zachodniej, więc jak Rosjanie wkraczali, no to ta rodzina się szybko przemieściła. I była to rodzina kolejarska. Jego ojciec był piłsudczykiem, pracował na kolei, a mój ojciec też w jakimś okresie przed rozpoczęciem pracy, jak uciekli z tamtej strony za Bóg, też pracował na kolei. No ale życie zmusiło go tego, żeby się uciec, że musieli uciec na tą stronę Bugu i rozpoczął pracę w tym młynie. Tak się zaczęła historia mojej rodziny. Tam się urodził i w Hrubieszowie, i mój brat. O 3 lata młodszy i ja. I tak jak do mnie w życiu przygnęła taka łatka, że ja jestem dziecko szczęścia. Bo miałem jakieś osiągnięcia, coś, no ale to do tego wrócimy później, tak? Mój ojciec miał w życiu naprawdę szczęście, bo pracując jako palacz właśnie u mojego dziadka, u ojca swojej żony, wygrał 1 000 000 złotych na stare pieniądze. 1 000 000 złotych. To były w starych pieniądzach te wartości, ale to mu pozwoliło, od razu jak te pieniądze wygrał, to natychmiast, to był rok po wojnie, natychmiast, czy w 7 roku, już nie pamiętam. Ja się rodziłem w 8, to on wyjechał prawdopodobnie tak. W 1947 wyjechał do Warszawy na studia. Mając te pieniądze, wyjechał do Warszawy na studia na SGGW. I przez, nie pamiętam, 5 czy 4, już nie wiem ile wtedy trwały te SGGW studia, pracował, kończył studia na SGGW. Tu teraz jak przejeżdżam przez Ursynów i widzę te pola, to się nic nie zmieniło, bo był jeden z centrum akademik, gdzie mieszkali tutaj na Madalińskiego i drugi wykładowy tutaj przy Dawie Niepodległości. No i te wszystkie stare uczelni, to tam gdzie te pola, to wszystko było w tych miejscach. Ojciec mi to opowiada, na tej ziemi, z nim pokazywał, się bardzo zmieniło. I ojciec te studia kończył. Jak już był na połowie tych studiów, czy po końcówce, ściągnął nas do Warszawy. Ja przyjechałem do Warszawy w końcówce 48 się urodziłem, jak miałem półtora roku, przyjechałem do Warszawy. Czyli to był między 49 i koło 50 roku. Ojciec w tym czasie kończył już studia i wtedy jak kończyło się te państwowe studia, to dostawało się tak zwany nakaz pracy. I mój ojciec dostał nakaz pracy do redakcji wiejskiej Centralnej Agencji Fotograficznej. To rolna, to była redakcja rolna Centralnej Agencji Fotograficznej. A CAF powstał, już nie pamiętam dokładnie w którym roku. Którym się po wojnie odbudował i zaczął działać, już nie pamiętam dokładnie, ale od samych praktycznie początków ojciec pracował w CAF-ie, w tej redakcji rolnej. Nie miał wyboru, bo tam dostał nakaz pracy, czyli jakby do rodzaju formy pracy, a była to już forma zbliżona do tej dziennikarskiej, no bo redakcja rolna to się wiązała wiadomo z tą dziennikarską pracą w tym wykształconym kierunku i rozpoczął pracę w tym CAF-ie. CAF mieścił się na Foksal, już teraz się tam nie mieści, ale Foksal 16. I po 2 czy 3 latach pracy w CAF-ie ojciec dostał przydział mieszkania. I wtedy już nas ściągnął na stałe, bo tak to byliśmy tam raz tak tam przemieszczani w różny sposób po rodzinach, ale już zaczęliśmy od 50 chyba pierwszego albo drugiego roku mieszkaliśmy już na ulicy Kubusia Puchatka. To jest do tej pory, stoi taki budynek z taką wieżą jakby kościelną na przedłużeniu Kubusia Układka, teraz ulica Górskiego, ale wtedy był adres Nowy Świat 47A, bo do tego budynku wchodziło się od Nowego Światu 47A przez taką bramę i to bardzo charakterystyczny budynek z taką jakby wieżą kościelną. Mieliśmy tam mieszkanie, bo jak pamiętam, na trzecim piętrze, a tam były te mieszkania ogromne, to znaczy myśmy nie mieli dużego, to było 40 chyba 6 czy 5 metrów, ale jak na tamte czasy to były mieszkania, które miały tam 3,5 metra. W ogóle w tym budynku to było jedno z mniejszych mieszkań, tam były mieszkania, mieszkała bardzo dużo takiej inteligencji powojennej, więc masa, i to są bloki już po wojnie wybudowane, w pierwszych latach powojennych, więc takie właśnie wysokie sufity, ogromne, grube te ściany. No to wszystko pamiętam, jak jako dzieciak mi się to wszystko później tak zmieniało z uciekającym czasem. I tam się w zasadzie na tym Kubusia Puchatka wychowywałem. Od tak 3 czy 4 lat na tym Kubusia Puchatka przebywałem. Podwórka, piwnice, jakieś tam krużganki, jakieś tam przejścia, no ten rejon. Już, no wiadomo, że taki chłopak, który ma 5, 6, 7 lat, to jest najbardziej chłonny różnej wiedzy tego typu, więc ja tamte rejony to znam Warszawy, to znam jak własną kieszeń. Myśmy się tam na gruzach bawili, tam gruzy były dookoła. Tam jak idzie teraz, jak jest Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu przy Kościele Świętego Krzyża, te odcinki, czy teraz Bank PKO, to były wszędzie gruzy. To tam się dzieci bawiły na gruzach. I To był jeden z pierwszych budynków, które powstawały, ale tutaj już Górskiego, Szpitalna, to już były zachowane, to stare kamienice Kniewskiego, to są stare zachowane, które zostały po wojnie, a to były już nowe wybudowane, powojenne budynki. No i tak się tam na tych Kubusia wychowywałem, ojciec pracował. Moja mama nigdy nie pracowała. Pracowała chałupniczo, od czasu do czasu coś tam szyła, coś tam robiła, coś tam, jakieś kilimy, ale nigdy zawodowo nie pracowała. To takie były, może nie kanony, ale takie były jakby, jak pracował dobry mężczyzna i godnie zarabiał, to no, no to żona się dziećmi zajmowała, bo to był też, aż też była ciężka praca, no, wychować dzieci. No i jakoś tak do końca życia moja mama nigdy nie pracowała. Co może też nie jest za dobre, bo człowiek się mniej rozwija, się z domu się zajmując się określonymi tylko rzeczami, to człowiek się mniej, dlatego zmarła na Alzheimera, no bo to też ma na pewno wpływ, ten brak rozwoju ogólnego i takiego wewnętrznego. Ale no i wracając do tej, no i później zacząłem chodzić do szkoły podstawowej. No, w szkoły podstawowej chodziłem w bardzo ciekawym miejscu. Musiałem z Kubusia, tego Puchatka, przejść kawałek Warecką, wejść tutaj, jak teraz jest Plac Powstańców, przejść koło hotelu Warszawa, przejść przez Świętokrzyską na drugą stronę i tam była, były dwie szkoły. Jedna numer 75 imienia inwalidów wojennych, a druga 38. One się obie mieszkały. Ja chodziłem do tej 75 imienia inwalidów wojennych. Tak się nazywa. Klasa była bardzo dziwna, to znaczy dziwna. Były bardzo, przeważnie były to dzieci z bardzo takich inteligenckich rodzin tego okresu. Natomiast, jak wiemy wszyscy, inteligencja w tamtym czasie była bardzo różna, bo to była, były wojsko, prawda, służby jakieś tam te państwowe, bardzo dużo administracji biurowej. W tym czasie człowiek sobie nie zdawał sprawy, nawet z kim chodzi do tej klasy, ale ja chodziłem między innymi z wnukiem Poli Gojawiczyńskiej, już nie będę nazwisk wymieniał, no jeszcze tam z kilkoma osobami, które później w historii tego, no w jakieś te nazwiska wychodziły. Bardzo dużo w mojej klasie było osób żydowskiego pochodzenia. To są osoby, mieliśmy nawet parę lat temu, znaleźliśmy się po świecie, tam w sumie się nas chyba 6 czy 7 osób znalazło z tej klasy. Ale ja wiem w tamtym czasie, że praktycznie 1/3 tej klasy wyjechała. I to w dwóch turach jedna wyjechała. Właśnie wtedy, kiedy chodziliśmy, czyli to był 56, 57, a i później tam 68, jeszcze wcześniej jeszcze jestem. No w każdym razie wielu moich kolegów, czy koleżanek, czy z klasy, wtedy sobie nie zdawałem sprawy, no wyjechał gdzieś, wyjechał. No to były te migracje żydowskie i to właśnie z tej inteligencji. Pamiętam, na mojej klatce przecież mieszkała taka rodzina pułkownika powojennego. Myśmy się bardzo przyjaźnili, też nazwiska nie będę podawał, chociaż się dobrze znam, z jego dziećmi i oni z dnia na dzień, ich nie było, ja się dziwiłem, jak te nagle nie przyszli, się nie pożegnali. To był taki, no, taki trudny okres dziecięcy, bo człowiek sobie jeszcze tam sprawy nie zdawał z tego, ale wracając do tej fotograficznej historii. Skąd się w ogóle wzięła moja ta pasja? No na pewno się wzięła z tego, że ojciec pracował, zaczął pracować w tym CAF-ie. No bo dzieciak, który ma tam 6, 7 czy 8 lat, tam ma zielonego pojęcia, nie ma, jak on się będzie kształtował i co mu tam się podoba. Ale to na pewno to, że tata pracował w tym CAF-ie i to blisko, i ja bardzo często tam chodziłem jako dzieciak, no to się miałem okazję przyglądać ten aparat, to tam gdzieś jakieś torby, jakieś tam tego, jakieś dyskusje, jakieś rozmowy. No to tak człowiek się tak jakby dostosowywał, czy pobudzał w sobie te jakieś, no coś go tam zaczęło interesować. Pamiętam i dostałem, jak już chodziłem chyba do czwartej albo piątej klasy szkoły podstawowej, ojciec mi sprezentował taki dwuobiektywowy aparat czeskiej produkcji Flexaret. On miał taki na taśmę szeroką, 6 na, byłem, pamiętam, 6 na 6, to klatki były 6 na 6, film 6 na 9. No i ja się tym Flexaretem tam zacząłem bawić. No bo zabawa. Ojciec mi tam zakładał, ja tam miałem też te możliwości, że jak coś tam zrobiłem, to ojciec mi tam brał do pracy, gdzieś tam wywołał ten film. Później mi przyniósł stykówkę, tam popatrzyłem, później wziąłem tą stykówkę. Gdzieś tam poszedłem do jakiegoś wujka, no ten wujek mi coś tam powiedział. No, no i tak jakby się zaczęła budować pewna taka bliskość tej fotografii. No, tak coś mnie tam zaczęło wciągać. No to jak mnie zaczęło ściągać, jak skończyłem tą szkołę podstawową, no to w tym czasie chłopak, no to wiadomo, technikum. Albo się kiepsko uczy zawodówka czy tego, albo technikum, no bo technikum uczyło zawodu. No i było takie technikum fototechniczne na Spokojnej, które jest do tej pory, które praktycznie 90% moich kolegów kończyło. No się teraz inaczej już nazywa, no byłem tam na zlocie, to też już, no jest całkiem to inaczej wszystko wygląda, inne są procesy nauczania, inne przedmioty, inne, trochę to się wszystko pozmieniało, ale istnieje, troszkę inaczej się też nazywa, jakoś nie powiem, tak teraz nie pamiętam, kiedyś się nazywało technikum fototechniczne i miało trzy kierunki, kinematograficzny, znaczy kinotechniczny, technologiczny i fotografia. I to było bardzo obciążone technikum, jeśli chodzi o miejsca. To było tak jak poligraficzne, czy tego wszyscy rodzice uważali, że to jest bardzo świetny zawód dla każdego, więc konkurencja na miejsce była ogromna. I no, do tego technikum startowałem. Zdałem egzaminy, ale nie bardzo, znaczy zdałem, dostałem się do tego technikum, ale nie bardzo był wybór. Więc ja się dostałem do klasy technologicznej, nie do fotograficznej, ale znaczy ono się tym różniło, żeby profil bardziej ustawiony była wykształcenie tych osób w kierunku przemysłu fototechnicznego, a myśmy robili przecież przemysł fotograficzny i filmowy, mieliśmy bardzo rozbudowane, bo mieliśmy taśmę filmową i Foton jeden, Bydgoszczy, i drugi, i Gorzów, i podłoże, także mieliśmy bardzo to rozbudowane, to trzeba było po prostu pracowników. Ale wszystkie te fotograficzne przedmioty, wszystko było tak, jak wszyscy mieli podobne. No i tak w tym technikum fotograficznym 5 lat brnąłem. Ale w międzyczasie miałem duży kontakt z tym miejscem pracy, którym był ojciec. Bo ojciec cały czas pracował w CAF-ie, więc jakieś tam konsultacje, jakieś tam porady, jakiś tam no, kontakt z tymi ludźmi, którzy byli wtedy, to w zasadzie zawód taki, bo to nie był fotograf, to był fotoreporter, to był pracujący dziennikarz. Od niego wymagano nie tylko tego, żeby on fotografował, tego, że on się umiał zachować, żeby miał pewne wpojone w siebie, że jak krawat to krawat, jak buty to buty do garnituru, to były rzeczy oczywiste. Teraz to nikt o to nie pyta, ale to już w ogóle była forma jej pewnego wychowania. I tak zacząłem się w tym środowisku obracać od czasu do czasu. Jak były jakieś tam wyjazdy, to już pamiętam, ojciec w jakiejś trzeciej czy czwartej klasie jakiś mi taką Sixa pożyczył na 2 dni, coś mogłem się tam wykazać. No i tak, mówię, łącząc jedno z drugim, że tego zawodu się uczyłem. Też pamiętam, jak byłem w technikum chyba, w drugiej albo w trzeciej klasie miałem pierwsze opublikowane zdjęcie, bo też na wakacje zawsze mi tata pożyczał takiego taką Sixa na tydzień, dwa. Ja sobie tam po tej A na wakacje zawsze jeździliśmy do tego Chorodła. No znaczy zawsze, no tam gdzieś do wieku 12-13 lat. Ale spędzaliśmy te wakacje. No później, no nie, bo już technikum to już będzie z 15-16. Spędzaliśmy tam w tym Chorodle. Tam zawsze kończyliśmy szkolny. to walizki i na 2 miesiące do tego, na ten, do tego Chorodła. No to tam była, to był Eldorado, bo to i powietrze i wszystko. I człowiek się opatrzył tego miasta, to była taka typowa wieś i to żyjąca, to wszystko, no jeszcze blisko ten Bóg. Tam złapałem znowu pasję wędkarską, bo jestem taki hobbysta, wędkarz zawodowy. No to się wszystko tam budowało, ale tam strasznie lubię jeździć. Poza tym tam się można właśnie było, jak miałem ten aparat już na 2 tygodnie, to ja sobie mogłem coś tam pofotografować. To łaziły jakieś drabiny, to po stodołach, to gniazda bocianie. No człowiek tam już jakąś smykałę taką łapał do tego. Pamiętam moje pierwsze publikowane zdjęcie, ja to mam gdzieś wycinek. To było, jak chodziłem do 2. albo do 3. klasy technikum, w sztandarze młodych, takie bociany na gnieździe i było, że już przyleciały, czy już tam zawitały na wschodnie i te w gnieździe te bociany. Mam gdzieś ten wycinek tego zdjęcia. To był rok, miałem 2. albo 3. klasa technikum, już nie pamiętam, ale byłem bardzo młody chłopak. I tak mnie pomału to wciągało. Później ojciec mi mówił, słuchaj, to jak już jesteś, już te fotografujesz, to zrób nam wykopki, zrób nam jakieś żniwa. No ja z tym aparatem po tej wiosce, to mnie wszyscy znali, tak chodziłem, to jakieś tam te snopowiązałki, to jakieś tam snopki, to jakieś tam kaczki płynące, jakieś tam, no i tam tego. Ojciec te zdjęcia w jakiś sposób wykorzystywał, bo tam jak tam przebierał, selekcjonowali, żeśmy mu tam pomagał. I pamiętam takim moim doradcą, takim nauczycielem pierwszym, który mnie tam dużo rzeczy nauczył, był właśnie Henryk Rzęda. O, wspaniały człowiek. Taki, jak ja to mówię, mój typ. Bo ja lubię takich ludzi bezpośrednich, zdecydowanych. Nie lubię takich owijających w bawełnę, że ten ma coś powiedzieć i 7 zdań wyprzedza. Tylko taki, słuchaj, to trzeba zrobić tak i tak i tak. A trzeba się teraz zastanowić, jak. Dopiero najpierw powiedzieć, o co chodzi, a później rozwijać dopiero tematykę, jak ewentualnie można by było, a nie odwrotnie. Jakby można później dochodzić do sedna spraw. I on był bardzo fajny, takim fajnym. I on mnie zawsze tak uczył, miał taką... Ja gdzieś tu do tej pory mam te ramki. Jest z plastiku powycinane ramki w kształcie litery L2, które zjeżdżając z sobą powodowały możliwość różnego kadrowania i spojrzenia. By tego nauczył. Bo trzeba pamiętać, że w tamtym czasie generalnie się fotografowało na 6x6. 6x9, 6x6, później już tam weszły te nowoczesniejsze aparaty newsowe, mało obrazkowe, ale generalnie się fotografowało. Poza tym były takie też i wymogi, że zdjęcia były wykorzystywane w różnych celach, nie tylko gazety, ale i propaganda, i różne wystawy, więc ta jakość tego zdjęcia musiała, im większy format, tym tam to było lepsze. No i wtedy on mnie uczył tego. Uczył mnie, mówi, słuchaj, zobacz, ja wiem, że nie można podejść czasem, bo to nie tak jak teraz. A wiem, że tam, wiesz, może być błoto. Ja wiem, wiesz, to wszystko, ja rozumiem. Ale popatrz, naucz się jednej rzeczy, że to, co ta ramka, tego ty sobie wbuduj tą ramkę w oko. I on mnie uczył tak cały czas. Pokazywał mi, zobacz, patrz, zjedź, inne zdjęcie, inne zdjęcie. Staraj się robić tak, żebyś nie musiał kadrować. I cały czas, wiesz. On mi to wpoił, ja mam to dziś. Ja jak widzę na przykład, że ktoś z lenistwa nie umie podejść 2 kroków po to, żeby skadrować, to ja tego nie rozumiem. To nie jest wykształcony w zawodzie człowiek. Ale on mnie tego nauczył. Ktoś tego musi kogoś nauczyć. Kiedyś nie było tak, żeby w zoomie jednym się tam, stojąc w jednym miejscu, trzeba było po 4-5 obiektywów wymieniać i zawsze się je miało. To był zawód też i dla bogatych, jak ktoś chciał być prywatny. To tylko w instytucjach państwowych można było rozwijać jakieś swoje, no, warsztat wyżej i wyżej. No ale wracając do tego technikum. No i skończyłem to technikum. A byłem jeszcze, wracając do tych moich wakacji, ponieważ tam jeździłem na zawsze na 2 miesiące, naszą taką zaprzyjaźnioną panią, sąsiadką była emerytowana nauczycielka języka rosyjskiego. W tamtejszej szkole, to nie były gminy wiejskiej czy tego, ale taka prawdziwa Rosjanka. Ej, ponieważ ojciec przykładał od początku dużą uwagę na to, żeby się uczyć języków, to jak byłem tu w Warszawie, to mi szpikował prywatnie angielski, ale to nie było dobrze widziane. Na angielski się chodziło w zasadzie tak po cichu. No ale to właśnie tak jest, jak się po cichu chodzi, to człowiek nie ma takiego, no młody chłopak, to zamiast pójść na angielski, to se tam gdzieś tego. No i ja ten angielski miałem od pierwszej klasy technikum, a ja z tym angielskim to się tylko w hotelu dogadam. Po prostu nie kształtowałem, nie byłem dzieciak, był jeszcze, a miałem możliwości. Natomiast ten rosyjski byłem zmuszony. Bo jak byłem na tych wakacjach, no to nie mogłem powiedzieć, że na rowerze nie jadę do sąsiadki, która tam 300 metrów dalej mieszka tego. No i no nie było jak tego skombinować, jak to się mówi. A młody chłopak ma różne pojęcie, różne wyobraźnie i różne tam swoje potrzeby pierwszeństwa, czy ta nauka, czy coś innego. No i przez te ileś lat, a jeszcze od podstawówki tam chodziłem, ja się bardzo dobrze nauczyłem rosyjskiego. Akcentu przede wszystkim. W technikum nie miałem żadnych problemów z rosyjskim, no ale ja byłem przygotowany takie. No tak sobie pomyślałem, mówię. Moda, wiadomo, ktoś skończy szkołę średnią, to co rodzice? No na studia. To jest normalne. No chcieliby, żeby to dziecko. To na studia. Jakie studia? Jakichś fotograficznych, filmowych, no to elitarne, to nijak było się do tego przymierzać. No to ja sobie wymyśliłem, no to ja sobie tam będę chodził na filologię rosyjską. I rzeczywiście w 67 roku, a jeszcze jak skończyłem technikum, to 1 sierpnia, od 1 sierpnia po 1 maja skończyłem w 67, a od 1 sierpnia ojciec już mi załatwił, to nie ma co ukrywać, to nie ja sobie załatwiłem, tylko tata mi załatwił pracę w CAF-ie. Oczywiście nie jakąś tego, no byłem fotolaborantem za 900 zł. Ponieważ za 900 zł można było, nie wiem czy garnitur nawet można było kupić. Pamiętam, że ona moja poszła też do pracy z 900 zł, to kozaki tyle kosztowały. Skórzane kozaki, tam ryłki na Rutkowskiego, to, czy tam na Chmielnej, to kosztowały 900 zł. Tyle co pensja. No, w każdym razie zacząłem w tym CAF-ie pracować. Od 1 sierpnia. Aha, no bo nie dostałem się na studia. Bo pierwszego zdawałem z tego, pierwszego ojciec mówi, nie, to słuchaj, nie ma co, ja ci załatwiam, idziesz tego i będziesz zdawał w przyszłym roku. No i więc ja sobie poszedłem od 1 sierpnia do pracy. Zaczęło się tej pracy bardzo fajnie, bo 3 miesiące siedziałem na tak zwanej, to się nazywało, na wannach. Więc mieszałem dzierżawczyn sodu z zakwaską i wiosłem zdjęcia, żeby się tam jedno do drugiego nie przyklejało, żeby nie pożółkły, żeby się utrwaliły. No w grupie tam 10 pań, które nawijały o wszystkim i o niczym, więc edukację miałem od początku piękną. To nie było tak, że tam syn tego od razu. Ja przeszedłem wszystko od początku, tak jak przechodzi każdy pracownik. No, to siedziałem te 3 miesiące. Później po tych trzech miesiącach poszedłem. Ojciec był bardzo mądrym człowiekiem. Więc ja wtedy sobie z tego nawet nie zdawałem sprawy, ale przez ten rok czasu, czy półtora, który ja tam pracowałem, to praktycznie ja przeszedłem wszystkie działy. Później poszedłem na wyłanie negatywów. Oczywiście do pracy tych pomocnych, ale ja się wszystkim przyglądałem. Ja wiedziałem, czym się różni atoma od miękkiego wyłacza, od twardego. Widziałem, jak to się robi, widziałem, jak to się miesza, widziałem, jak się przypina na ramy, jak się czego ratuje, jak się była. Wszystko. Ja to opanowywałem, wszystko po kolei. Wszystko. Później reprodukcje. Później także ja praktycznie po tym półtora roku mogłem. To, co ja się nauczyłem w techniku, to jest małe, to w ogóle jest. Ja nie miałem praktyki, więc jak ja zobaczyłem, jak to robią naprawdę fachowcy, jakie są tajniki pewnych rzeczy, jak można pewne rzeczy zastąpić. Tego nikt w szkole nie uczy. To jest tego. To ja przeszedłem coś takiego, ktoś się uczy parę lat. Ja miałem możliwość przelecenia w rok, w półtora. przez to, że mogłem przejść ten cykl. W ostatnim fazie tata mówi, to teraz, słuchaj, będziesz z telefotem jeździł. Było takie urządzenie telefotu. I tam jeździł zawsze tak, fotoreporter, technik i laborant. Praca ich polegała na tym, tak jak teraz się podepnie do aparatu WZ5 czy WZ6 do Nikona i się prześle zdjęcia albo przez telefon, to ta praca polegała na tym, żeby szybko przesłać newsa na przykład z żużla z Katowic, jakiegoś finału Mistrzostw Świata czy z innego, to jechał fotoreporter, on szybko robił zdjęcia, jego jakiś tam pracownik danego oddziału przywoził szybko rolkę filmu. Tą rolkę filmu trzeba było w bardzo ekstremalnych warunkach i szybko wywołać. Nawet na mokro czasem się robiło odbitkę, nie suszyć tego, żeby jak najszybciej zrobić odbitkę w formacie 18-24, którą technik nakładał na bęben i która systemem łącz przechodziła telefoton, którą odbierano na Foxal, no i tam już rozprowadzano tego. Robiono taki negatyw duży z tego i formą styku i później już reprodukcji. No i to zdjęcie rozprowadzano. I to była bardzo odpowiedzialna funkcja, bo no wiadomo, nie wolno się było pomylić, nie wolno było coś, trzeba się było dobrze do tego przygotować. Ja miałem bardzo, bardzo różne tam przypadki. Między innymi właśnie, że nauczono mnie bardzo szybkiego, takiego ręcznego wyływania filmu, nie w ramach, no bo to wszystko chodziło o czas. No ale to znowu jest tak, że a fotoreporterzy też no nie zawsze mieli możliwości bo tej technicznego wykonywania, więc czasem robili tak czułe, na tak czułych filmach, gdzieś tam ich na przykład nie było w magazynach, ale on miał prywatnie jakiś swój tam 27-dinowy, wtedy tam, czy 30-dinowego Kodaka. To były ogromne czułości, ale już wtedy ta czułość do filmów, które były tam 21 czy 20, nie pasowała jakby wywołaczem. Czasem były te ziarna, czasem tego, no tam, no były różne takie scysje, ale one nie wynikały jakby z nieudolności, tylko wynikały z tego, że każdy szukał w swoim wykonaniu pracy najłatwiejszej formy jej wykonania, która nie zawsze się zazębiała z formą pracy tego drugiego, ale to były początki dopiero, to było raczkujące praktycznie to telefoto. I później, i nagle, i tak sobie pracowałem, i nagle puk, to jest 68 rok, sierpień. Wiadomo, co było w sierpniu 68, puk. Ja otwieram, dwóch panów, powołanie. I runęły wszystkie plany, nie plany, studia, nie studia. To nie było dyskusji, była podwyższona gotowość w tym czasie, 68 rok, Czechosłowacja. Wszystkich brali jak leci, z rocznika, czy tam nie tego, a jeszcze przed tym 68 roku, bo ja się później dowiedziałem, na tych listach list studentów, to podobno te wszystkie listy studentów, które były tam na uniwersytecie, to, które tego to jest z klucza poszli. No i tak to w ogóle nie było dyskusji. I znalazłem się w ciągu tygodnia, znalazłem się w Kamaszach. Ale ponieważ miałem trochę fartu, jak to tam w życiu, znalazłem się. Bo już wiem, że pracuję w tym CAF-ie, gdzieś jakaś była potrzeba, znalazłem się w ITWL-u, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, na Bemowie. Miałem farta nieprawdopodobnego. Mówię, no dla szczęścia, bo mogłem pojechać do Rzysza albo gdzieś indziej. Ale to wcale nie oznaczało, że w tamtym czasie gdzieś było łatwiej, a gdzieś gorzej. Bo to było całe lotnisko Bemowo i to wszystko, to był teren wojskowy, to tam nie było nic. Teraz to mamy osiedla, mamy domy handlowe, tam nie było nic, tam jak jest pętla tramwa na kole, to wszystko aż do aeroklubu, to wszystko było jednostki wojskowe z każdej strony. To było wielkie, jedno ogromne lotnisko z jednostkami wojskowymi. No i tam się dostałem do tej jednostki. Dostałem w dupę potwornie w pierwszych dwóch czy trzech miesiącach, bo to jest, no to się nie da opowiedzieć, to się teraz opowiada, ludzie nie wierzą. trzeba było w Warszawie, to była Warszawa, trzeba było spać przy zapalonym świetle, bo wszy były. To jest fakt. Nie można było światła gasić, bo wszy i to w tych budynkach tam, gdzie to lotnisko, tam było, to po prostu no, życie. No. No ale jakoś mówię, miałem też znowu szczęścia dużo, bo moja żona, chodziliśmy razem do jednej klasy technikum i a ona była córką oficera. Oficera. I mówię, byłem w tym wojsku, jakoś się w tym wojsku zakręciłem tak no dość też umiejętnie, bo umiałem fotografować, no to potrzebny był taki, no to tam jakiś był stary aparat, to do niczego się nie nadawał, no to ja sobie załatwiłem tego swojego fleksareta, to tam mi coś tam tata pomógł załatwić jakiś tego, no. I coś tam, mówię, coś tam w tej jednostce zacząłem robić. Tam pamiętam, jak dziś dowódcą tej jednostki, czwartej bazy lotniczej na Bemowie był pułkownik Chromy. To bardzo znana postać historii, pilot, to jest pilot okresu wojny. Miał kilka zestrzeleń samolotów. No postać taka, jak z bajki, mówię, to zawsze, jak go pamiętam, bo ja robiłem, mam gdzieś jego nawet portrety porobione. To były moje jedne z pierwszych, to nawet fajne, on zawsze miał takiego psa. I ja go z tym psem fotografowałem. Pamiętam, to było pierwsze moje wyróżnienie, bo ja zrobiłem zdjęcia tego Chromego z tym psem, z tego na takim macie, po tego. No i tam ten mój przełożony mu tam to pozanosił i on mnie wezwał, dał mi tydzień wolnego, nagrody i umieszczał mnie w tym, bo to też ten ITWL podlegał pod tą, umieszczał mnie w tej, w takim dziale, no taki to był propagandowo, polityczno tam jakiś taki usługowy, no w każdym razie mogłem fotografować. Miałem trochę tą służbę lżejszą. No i tak się to ciągnęło. Jak już tam zacząłem troszeczkę wychodzić na zewnątrz, tam trochę fotografowałem, gdzieś tam, coś tam jeździłem, to już tam pod koniec tej służby no zacząłem do tego cafu się tam gdzieś dobijać, żeby tam może wcześniej, może mnie wyciągną, może coś, może jakaś, no bo każdy chce uciec, bo to jest zmarnowane lata, no. Za Chiny się nie udawało, bo to jakoś tak było wszystko. No, ciężko było. No i w tym czasie człowiek szukał łagodniejszego życia, no wiadomo. A łagodniejsze życie to było wtedy, kiedy no wiadomo, człowiek nie robi to, co wszyscy, nie chodzi na służby wojskowe, nie chodzi na wartę, nie chodzi na dyżury, nie chodzi na jakieś tam inne rzeczy, tylko no każdy szuka jakiegoś tej łatwiejszego życia. No. I no tak trwałem w tym wojsku. Pod koniec już tego, już nie było całych 2 lat, przecież po 1,5 roku. Miałem jakiś kontakt właśnie z Waffe, bo tam gdzieś żołnierz, nie żołnierz, tam pochodziłem. Trochę mi też i tata pomógł chyba, chociaż ja o tym nic nie wiem, ale myślę, że tak. I przed końcem tej służby dostałem takie jakby no, przeniesienie do tego Waffu. To jeszcze było przeniesienie nie na zasadzie, że dostaję etat, że pracuję, tylko tam i też byłem oddelegowany jakby i w tym Waffie tam 8 miesięcy do końca tej służby, 8 miesięcy ja sobie tam przeważnie w laboratorium, przeważnie gdzieś tam coś, czasem aparat dostawałem, czasem tak. I tak się to skończyło. I później po tym od razu mi zaproponowano tam przyjście do Waffu. Ja do Waffu przyszedłem mając 22 lata chyba. Trzy, już nie pamiętam, nie wiem, czy nawet mniej. I dostałem wtedy, pamiętam jak dziś, etat dziennikarski. To był 70. rok. Dostałem etat dziennikarski. To było, no, a już nie mówię o tym, że była możliwość dostania sprzętu służbowego. To było marzenie w ogóle każdego człowieka. Z tym, że w tamtym czasie to kształcenie dziennikarza było bardzo rygorystyczne. Ono było, jeśli chodzi o fotoreportera, każdy, kto przychodził na etat, był zobligowany układem zbiorowym pracy dziennikarzy. On miał określone wymogi, ten układ. Pierwszy to był taki, że jeżeli ktoś tam pracuje ponad 15 lat w zawodzie, to może mieć średnie wykształcenie, nie musi mieć wyższego, ale każdy, kto wchodzi do zawodu, w ciągu 5 lat musi rozpocząć studia zawodowe, inaczej tracił etat. Nie było. Każdy, nie ma problemu. No ale jak się zaczyna pracę zawodową, to nie jest takie proste. I układ był tak zbudowany, że ta forma uszanowania tych starszych pracowników, którzy nie mieli tych możliwości, którzy już mieli lata, no to im nie zabierano, więc im zachowywano to średnie wykształcenie. Natomiast dla tych młodych to był obowiązek podjęcia studiów. I teraz jak ja przyszedłem do tego WAF-u, to w WAF-ie byłem najmłodszy w ogóle w historii, jak tam zaczął pracować. Tam byli tak, jeden to był major Chmurzyński, wtedy był chyba kapitanem czy porucznikiem. To był oficer fotografujący. Drugi to był taki, pamiętam, wieczny kapitan Phil, Józef Phil. Nie miał wykształcenia, bardzo sympatyczny, fajny człowiek, ale całe życie fotografował, całe życie chodził. No, taki. Później był taki Wacław Zawadzki, stary już, jak ja przyszedłem, to on miał 60 lat. Ale bardzo barwna, ciekawa postać, taka właśnie inna, ale też fotograf taki klasyczny, ten taki wychodzony, statywy, to wszystko. Antoni Łuszczewski. To jest taki prosty, bardzo prosty człowiek, bez wykształcenia, bez niczego, awansujący z pozycji laboranta, gdzieś tam były potrzeby, jeździł po tych największych dziurach, ale też bardzo sympatyczny człowiek. I ja, a jeszcze Stanisław Iwan, też taki doświadczony, który w tamtym czasie był takim sztandarowym. On praktycznie to był taki pierwszy do wszystkiego, że jakieś ważniejsze rzeczy, jakieś tam konferencje, układy, ministrowie, to tylko Iwan. No i ja przyszedłem do tego WAF-u, młody chłopak. To był rok 70. Dostałem, jak pamiętam wtedy tak, dostałem Pentagon Sixa, bo jeszcze były z obiektywami, dostałem jakiegoś Rolleiflexa i dostałem taką perspektywę już w 70. roku, że będziemy odbudowywali bazę. Wojsko będzie odbudowywało bazę sprzętową, bo jest ta bardzo potrzebna, bo ta propaganda się fotograficzna rozwija. No wiadomo, jaki był nacisk wtedy na te formy różnego typu. Mówiono już nawet o Hasselblatach, które właśnie to były pierwsze symptomy tego, że ten aparat się jakby pojawi w Polsce. I pamiętam, to była ciężka choroba. Praca w wojsku z perspektywy czasu to mam dwie rzeczy. To, że była ciężka, to nikt nie bardzo chce w to wierzyć, ale ja zaraz podam fakty. A druga, że człowiek systematycznie zdawał sprawę, że przemija jakby ten okres, zmienia się ustrój, zmienia się spojrzenie, umiera ten komunizm. Tego, to w ogóle sobie sprawy z tego nie zdawał. Pracował, to wiedział, że pracuje dla kogoś, dla czegoś. W ogóle pojęcia nie miał o tych wszystkich zakrętach. Pracowało się jak najlepiej człowiek umiał. I praca generalnie w WAF-ie to były wyjazdy. Była ciężka choroba. Jak moja żona przeliczyła, to ja często w roku, który ma 360, 260, byłem 200, 250, 260 w delegacji. I to nie były takie delegacje jak teraz, hotele, żeby się dostać do jakiegoś garnizonu. Ja pamiętam takie wyjazdy do Żagania czy do Wałcza. To były nocne pociągi, one do tej pory chodzą. Warszawa-Żagań i Szczecin-Rzeszów, najgorsze pociągi na świecie. I to się wsiadało rano albo w nocy i 12-13 godzin jeździło się do rejonu, ale jeszcze z tego rejonu dostać się do jednostki. Więc te pierwsze lata to była makabra. To było coś takiego, no ja się myślałem, że się nie przyzwyczaję do tego. I to zima, lato, wiosna. I później zaczął się zmieniać troszkę ten system jakby kontaktu. No wiadomo, że ten kontakt z tymi jednostkami, z tymi garnizonami, to budował się tak jak wszędzie. Buduje się poprzez ludzkie znajomości, ludzkie zaufanie w środowisku. Więc nam jakby przydzielano co jakiś czas takie rejony, żeby człowiek nie musiał jeździć po całej Polsce. Więc najpierw ja miałem Pomorski Okręg Wojskowy. To jest takie te rejony Pomorze, tutaj te poligony, Drawsko, tam te wszystkie jednostki. Bardzo taki, no... Tam się uczyłem wszystkiego praktycznie. Nawiązywania i tych kontaktów. Poza tym też trzeba sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, że w tamtym okresie praca, myśmy nigdy nie byli, ja nigdy nie byłem zawodowym oficerem. Ani większość z nas, poza tymi dwoma, Chmurzyński i Fi, nie była oficerami. Myśmy byli dziennikarzami, no, tak jak z układu zbiorowego pracy dziennikarzy, zatrudnionymi w resorcie MON. To podlegaliśmy wszystkim zasadom dziennikarskim, tak jak ci ze Sztandaru, z Trybuny, jak tam z Razem, no wszystkich tych, którzy tworzyli w tym czasie te wszystkie środki przekazu. I często było tak, że nie bardzo ci nasi przełożeni tego chcieli tolerować, niektóre zapisy układu dziennikarskiego, ale musieli. Natomiast my też musieliśmy tolerować pewne zasady, jakie tam istnieją w wojsku, no wiadomo. To musieliśmy co roku, nam przedłużano dopuszczenia do prac poufnych, prac tajnych, takich tam. Ja wiadomo, że byliśmy tam z perspektywy czasu, ktoś nikt nie był taki głupi, żeby nie widział, że go tam obserwują czasem, że tego. No każdy miał swoją jakąś wrodzoną inteligencję i wiedział, jak się w tym poruszać. Nie? Natomiast w tych jednostkach też było bardzo trudno, bo zanim nabrano do człowieka zaufania, to pierwszy kontakt w takiej jednostce z jakimś dowódcą czy zastępcą dowódcy, to był zawsze w towarzystwie oficera bezpieczeństwa, czy tam oficera służb WSW, który tam zawsze był miły tego, ale to trzeba było sobie z tego zdawać sprawę. Trzeba było wiedzieć, że nie wolno za dużo gadać, za dużo się rozwijać, dlatego że to jest wykonanie pewnego zawodu.